Zaczniemy od tematu, który można powiedzieć jest ogólnopolski, ale na pewno także dotyka naszych mieszkańców, czyli nowelizacja ustawy refundacyjnej. Co panowie sądzą o zabiegach koalicji rządowej dotyczących nowelizacji tej ustawy, sposób jej przeprowadzenia? Czy macie jakieś własne doświadczenia z na przykład realizacją recept, czy jakieś ciekawe doświadczenia też z wizyty u lekarza? Kto chciałby pierwszy?
No cóż, no, czuję się na razie dobrze, ale pewnie nie wkrótce się wybiorę. I oczywiście niepokoi mnie to, co widzę, a to widzę przede wszystkim te różnego rodzaju wypowiedzi, często bardzo ostre ze strony środowiska lekarzy i farmaceutów. Muszę powiedzieć, że nie jestem zbytnio zbudowany zachowaniem tych obu korporacji zawodowych. Mianowicie, no to dalszy, większy przykład tego, że korporacje bardzo często zachowują się troszeczkę nie tak, jak powinno. Ja rozumiem cały niepokój związany z tym także bałaganem, który obserwujemy. To nie pierwsza reforma, której towarzyszy pewien rodzaj bałaganu. Niemniej jednak jestem zdegustowany taką ostrą formą przerzucania pewnej odpowiedzialności na pacjentów i przez lekarzy, i przez farmaceutów. Ja oczywiście chcę mieć z lekarzami dobre relacje, kiedy się położę na jakimś łóżku, prawda? I wolałbym być dobrze obsłużony, ale chciałbym też jako obywatel, aby lekarze i farmaceuci pamiętali, że recepta jest dokumentem, który nie tylko informuje nas o tym, że pacjent musi nabyć takie, a nie inne leki, ale jest także dokumentem, za którym idą publiczne pieniądze. A zatem pojawia się także problem odpowiedzialności za to, kto jakie leki przepisuje i kto za to zapłaci. I to powiązanie niestety jest ześrodkowane na przede wszystkim na lekarzach i moim zdaniem nie powinni od tej odpowiedzialności uciekać.
Dziękuję. Mój pogląd bardzo podobny, z tym, że nie chciałbym, żeby społeczne skutki tej reformy dotykały bezpośrednio beneficjentów, czyli pacjentów. Myślę, że rząd za późno przygotowywał wprowadzenie tej nowelizacji. Trzeba było znacznie szybciej, już nie tylko chodzi o listy leków refundowanych,
bo dopiero
ten galimatias, który był. Generalnie kwartał przed wejściem w życie trzeba było wprowadzić. Wtedy być może te środowiska, o których mówił Mariusz, czyli i aptekarskie, i medyczne, szybciej artykułowałyby problemy, które potem były oprotestowywane, pieczątki i bałagan. Czyli to jest ta kwestia. Bardzo podobnie myślę jak mój przedmówca. Generalnie kierunek zmian prawidłowy, bo wydatek z budżetu państwa na refundację leków jest olbrzymi, prawda? Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast jestem przeciwnikiem ograniczania refundacji leków dla osób dotkniętych różnymi chorobami, bo są to często też choroby społeczne i my jako społeczeństwo musimy być solidarni, dlatego żeby tym ludziom pomagać. Szkoda, że taki falstart. Ja bardzo liczę na tego ministra, bo to człowiek na pewno, który się zaangażuje w to wszystko. No, smaczki są jeszcze też takie, że przecież on krytykował tą nowelizację w Sejmie, a potem jako minister musiał ją wprowadzać. Szkoda, szkoda, że rząd nie dał szansy nowemu ministrowi jednak troszeczkę popracować nad tą ustawą, bo mogła wejść nowelizacja jeszcze przed wprowadzeniem tej ustawy w życie, czyli w grudniu, i spokojnie mielibyśmy to, co mamy mieć teraz za chwilę. I to było niepotrzebne.
Ja osobiście uważam, że niestety rząd w chwili obecnej tutaj procesując tą nowelizację tej ustawy uczy nas brzydkiej cechy nagłego czy też szybkiego i niechlujnego poprawienia naszego prawa. Nie może być tak, że ustawa jest przygotowywana w ciągu właściwie jednego dnia czy jednej nocy poprawiana i wprowadzona w życie. Niestety psuje to nasze prawo i to jest kolejny, powiedzmy, gdzieś tam argument mówiący o tym, że to nasze prawo niestety kuleje. Ale teraz wracając oczywiście do sedna problemu. Ustawa oczywiście diametralnie zmienia, czy też może nie tyle zmienia, nakłada na lekarzy dodatkowe obowiązki, z którymi oni, jako jedna z licznych grup społecznych, po prostu nie chcą się zgodzić. Tak? To są konkretne obowiązki, które oni by mieli wykonywać. Podobnie tutaj sprawa by się miała, gdyby to, nie wiem, dotyczyła, czy ustawa by się zmieniła na przykład dotycząca oświaty, tak? Która by wprowadzała, powiedzmy, nie wiem, dłuższe godziny pracy nauczycieli. To jest bardzo duża grupa społeczna, która jest konkretnym elektoratem, tak? Który niesie ze sobą konkretne głosy. No i niestety rządzący muszą się na nich oglądać. Korporacjonizm, tak to bym określił, tak? To niestety u nas jest bardzo mocno widoczne. Zgodzę tutaj się z panami, że rzeczywiście ta ustawa powinna być odpowiednio przygotowana i wdrożona, z, że to powiem, z ogromnym przemyśleniem. No niestety, stało się jak się stało. Dzisiaj Głównie pacjenci.
Może kampania wyborcza przeszkodziła.
O kampanii wszyscy wiedzieli, tak? Ta ustawa niby była przygotowywana dużo wcześniej i było dużo negatywnych głosów na jej temat, a mimo wszystko na siłę, nie jak ja uważam tak, że zostało to na siłę szybko przeprowadzone, nie do końca przemyślano skutki.
Ale zamykanie aptek na jedną godzinę dziennie, komu to szkodzi?
No dzisiaj ustaliłem, że
pacjentom, prawda, to jest zła forma protestu i dziwię się, że ta korporacja, że ci ludzie, którzy mają sprzedawać różne medykamenty po to, żeby pomagać innym ludziom, w taki sposób chcą protestować.
To jest zawód zaufania publicznego, a takie zachowanie powoduje, że tracimy to zaufanie.
Mam nadzieję, że chomickie apteki tak nie protestują.
Czy oni by pewnie zamknęli apteki na dłużej? To jest konkretne utarta
kwestia. Ja muszę zacytować klasyka. Stefan Kisielewski powiedział, to nie kryzys, to rezultat. I to jest rezultat bałaganu i złego systemu. Chodzi o to, że jeżeli nie ma mechanizmów rynkowych, to zawsze dojdzie do wypaczeń i do wynaturzeń, na których będą cierpieli, powiedzmy, pacjenci, czyli ci najbardziej potrzebujący. No bo jeżeli słyszymy na przykład o usztywnieniu cen za konkretne leki, no to sięgamy do głębokiego socrealizmu, bo tam też były ceny umowne i ten mechanizm z lekami można równie dobrze, oczywiście to jest inny produkt, ale można zastosować do chleba. Jeżeli bylibyśmy skłonni usztywnić cenę chleba, no to wiadomo jest z każdego dobrego podręcznika ekonomii, że to rodzi ogromne pole do nadużyć i to nie jest zdrowy system. Chociażby taki przykład. Ale
i na jeszcze, pewno piekarze jeszcze... by protestowali.
Tak. Bo za małe refundacje na przykład. Ale jeszcze jeden przykład, jeśli chodzi o ustawę refundacyjną. Rząd sobie strzelił w stopę, bo na podstawie tej ustawy szpitale nie mogą przyjmować sprzętu od owsiaka. No, ze względu na to...
Borusewicz twierdził, że tak nie będzie.
No właśnie. I pytanie jest, czy marszałek Borusewicz jest ostateczną wykładnią, ma ostateczną wykładnię, tak. czy powinien o tym zdecydować na przykład Trybunał, tak?
Ja muszę jeszcze dodać przy okazji tego tematu, że śledząc ze strony, jakby to nazwać, widza, kampanię informacyjną, muszę powiedzieć, że wiele bardziej podobają mi się konferencje prasowe naszego burmistrza, niż to, co zaprezentowała pani marszałek Ewa Kopacz.
Ale to świadczy o bucie.
Na pewno oglądaliście. Sekundę.
Tak.
Zapewne na długo zapamiętam te miłe słowa.
Nie, bo to naprawdę przypominało mi zabawę grypą i pomidorem.
Że oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd unikanie nie pokazał się odpowiedzi z najlepszej strony, prawda? Rząd nie pokazał się z najlepszej strony i w takiej sytuacji wszyscy próbują uciekać od tej odpowiedzialności. Nikt nie chce być w tym świetnym
przedstawieniu. To nie ja, to kolega. Pytajcie
w jego. Tym wypadku zrzucanie odpowiedzialności na tego ostatniego w kolejce, prawda, w resorcie, jest oczywiście niewłaściwym zachowaniem. Biorąc pod
pokazanie
uwagę pozycję
pani
Kopacz, której ja bym nie chciał tutaj jakby jednoznacznie oceniać negatywnie, ale to konkretne zachowanie nie świadczy o niej dobrze właśnie jako o starszej koleżance w polityce. Po prostu myślę, że co najmniej kilku poprzedników obecnego ministra powinno uderzyć się w piersi. Prawo farmaceutyczne i prawo medyczne należą do jednych z najtrudniejszych dziedzin. To jest dziedziny wyjątkowo wyspecjalizowane, gdzie trzeba połączyć wiedzę prawniczą z wiedzą farmaceutyczną albo medyczną. I łatwo tutaj jest o pewien błąd. Jeżeli oczywiście ministerstwo w 29 grudnia publikuje podstawowy akt, który będzie potem podstawowym narzędziem pracy, tak, to w takiej sytuacji wystawia to ministerstwo jak najgorszą. Bardzo mi się podoba także informacja ze strony pani Rzecznik Praw Obywatelskich, która powiedziała, że będzie szukała personalnie odpowiedzialnych w ministerstwie tych, którzy wręcz przygotowali.
To się nie może powtórzyć.
Jeszcze dwa krótkie wątki, jeżeli mogę. Metoda podająca na konferencjach prasowych, kiedy jeden mówi, reszta ma słuchać, prowadzi do nikąd, bo często dziennikarze, nie chcę tutaj im lukrować, ale często oni poprzez swoje pytania i dociekliwość wprowadzają pewien niepokój u tego, który wie, że ma rację z punktu widzenia urzędnika.
Ale pan urzędnika. Na szczęście nie ma rzecznika, którego broniłby...
Ale mi chodzi o to,
pytaniami.
Natomiast no, rzeczywiście cofając się jeszcze w czasie. Dla mnie, a jestem przecież gorącym zwolennikiem Platformy, o tym koledzy wiedzą, i pewnie je
za chwilę
krytykować, ale niewyjaśnione dla mnie jest, nieoczekiwane, że pani Kopacz dalej nie jest ministrem zdrowia. To jest tak, jak ja, będąc burmistrzem 4 lata, nagle zapragnąłbym być starostą. Nikt by nie zrozumiał tego, co chcę przekazać ludziom.
Znaczy ja wiem, że pan Skrytyna nie mógł dalej być po prostu marszałkiem.
No okej, ale pani Kopacz akurat...
A kobieta się bardzo przydała do wymiany tutaj.
Ja myślę, że to była karta przetargowa.
Zachowanie pani Kopacz na tej konferencji wspomnianej przez ciebie, Jurku, świadczy o tym, że Platforma już czuje się tak pewna siebie, że nie zwraca uwagi na takie szczegóły, co sobie pomyślą wyborcy, bo i tak my mamy rację, my mamy władzę, w związku z tym...
Muszę powiedzieć, że każde medium, włącznie z TVN24 i Gazetą Wyborczą, skrytykowało zachowanie pani marszałek.
Nieprawidłowo.